Dlaczego Polska od lat dostaje po głowie od wielkich graczy, a nasi politycy zamiast twardo walczyć o interesy narodowe, klękają i dziękują za możliwość bycia użytecznymi idiotami? Dzisiaj rozbierzemy na czynniki pierwsze wielką grę o Ukrainę, w której Niemcy i Francuzi od roku 2014 robili interesy z Rosją Putina, pomijając nas jako kłopotliwego i nadmiernie rusofobicznego kuzyna z prowincji. Zobaczymy też, w jaki sposób format normandzki, Nord Stream 2 i dawne afrykańskie kolonie Francji determinowały sytuację pomiędzy Moskwą a Kijowem. Dowiemy się też, co naprawdę oznaczała chwila szczerości Olafa Scholza, gdy wprost kilka lat temu wskazał na francusko-brytyjskie oddziały operujące na Ukrainie oraz jak Rosja sprytnie weszła w buty Francji w krajach Sahelu, korzystając z tego samego, co Paryż przez dekady, czyli z chaosu, złota i niewolniczej pracy. Również tej w wykonaniu dzieci. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś mocny program z przypomnieniem kilku bardzo poważnych faktów, a sam postaram się wykazać, jak wielkimi frajerami są ci, którzy każą nazywać się elitą rządzącą Polską od dekad. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Obok powieści Romana Dmowskiego i kilku gadżetów na stronie miskoczuwaj.pl dostępny jest jeszcze magazyn, pierwszy numer magazynu Czuwaj, poświęcony bezpieczeństwu i sytuacjom kryzysowym. Znika z magazynowych półek, więc kto jeszcze nie miał okazji się zaopatrzeć, ma teraz możliwość, żeby to zrobić. Tym bardziej, że już niebawem, myślę, że w pierwszej połowie lipca, wyjdzie z drukarni kolejna mająca już ostatecznie ustalone, jest to 160 stron, poważna publikacja dotycząca mszy świętej trydenckiej, a wizualnie przedstawia się ona tak. Dziękuję wszystkim za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. To wszystko jest możliwe tylko dzięki Państwa zaangażowaniu. Jeżeli ktoś byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam całą tutaj wykonywaną pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, przyłączyć się do zrzutki, ale też znaleźć inne, dogodne dla siebie metody wsparcia, a za każdą rzecz jasna dziękujemy. No to co? Zaczynamy. Przed oglądaniem sprawdź swoją subskrypcję. YouTube lubi je czasem usuwać. Kliknij też dzwoneczek, żeby być na bieżąco i zapisz się na listę mailingową poprzez formularz na stronie miskoczuwaj.pl. Po zapisaniu się na listę sprawdź, czy maile ode mnie nie wpadają do spamu lub innego foldera. Oto krótka historia o tym, jacy rządzą nami, że się tak wyrażę, frajerzy. Przypomnijmy sobie więc czas sprzed 12 lat. Rosja napada na Ukrainę i rozpoczyna w ten sposób tak zwaną operację wojskową z udziałem zielonych ludzików w regionie Donbasu i na Krymie. Konflikt w Donbasie wybuchł 12 kwietnia 2014 roku, a jego symbolem staje się zajęcie Słowiańska przez Rosjan pod dowództwem Igora Girkina. Wcześniej, bo na przełomie lutego i marca 2014 roku, dochodzi do aneksji Krymu. No i podejście światowych rządów, ale i wielkich korporacji było w tej sprawie dosyć luźne i miejscami bardzo symptomatyczne, bym powiedział. Oto krótko po aneksji Krymu Google Maps, czyli gigant, który dociera do miliardów ludzi na całym świecie, zaczął stosować lokalne podejście do spornych terytoriów. Na czym ono polegało? Przypomnę w wielkim skrócie. Ano na tym, że użytkownicy w Rosji, wchodząc na taką mapkę, na przykład w nawigacji, widzieli, że Krym był oznaczony jako nieodłączna część terytorium ich kraju. Dla użytkowników międzynarodowych przygotowano inną wersję, mianowicie pokazywano tę granicę jako sporną, oznaczając ją odpowiednimi przerywanymi liniami. Ale gdy ktoś klikał w mapkę z ukraińskiego IP, no to Krym nadal pozostawał w obrębie terytorium zarządzanego z Kijowa. Niby nic, ale mądrej głowie dość po jednym słowie. Czasami, choć nie zawsze, pewne tendencje widzimy w prozaicznych, wydawałoby się, działaniach. Tak też ewidentna napaść z tamtego okresu nie spotkała się ze specjalnym odzewem państw Zachodu. Ukraina stanęła wówczas przed wielkim dylematem, ale społeczność międzynarodowa nie była już taka skora do jakichś większych i znaczących reakcji. Przyszły one dopiero dużo później. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te opowieści o humanitaryzmie, o ideach rzekomo przyświecających świętemu oburzeniu na agresję zbrojną są tylko i wyłącznie dyplomatyczną szatą i parawanowym, bym powiedział, argumentem przesłaniającym realną politykę i korzyści z uprawiania tejże polityki płynące. Realna polityka natomiast ma głęboko w poważaniu to, czy jakieś państwo traci część swojego terytorium, czy giną jacyś ludzie, powiem to brutalnie, w niezauważalnych ilościach, ale nigdy nie przejdzie ona obojętnie wobec takich działań, które mogą w jakiś sposób zagrozić wprowadzeniu naprawdę dużych interesów. Dla potwierdzenia tej tezy przypomnę tylko, że już po samym wejściu zielonych ludzików na wschodnie tereny państwa ukraińskiego, Niemcy nadal silnie współpracowały z Rosją. Przykładem jest kontynuacja i intensyfikacja wręcz projektu gazociągu Nord Stream 2. A wszystko miało miejsce już po aneksji Krymu i po Donbasie. To przyspieszenie działań mogłoby wynikać z tego, że Niemcy bardzo dobrze znali plan, który zamierzają podjąć Rosjanie. No, być może później wymknęło się wszystko spod kontroli. Więc Niemcy rządzone wówczas przez Angelę Merkel nie zrezygnowały z budowy drugiej nitki gazociągu z Rosją, co oczywiście zwiększało zależność energetyczną Europy od Kremla i omijało Ukrainę jako kraj tranzytowy. I to jest bardzo ważne, na co często nie zwraca się uwagi. Bo oto dzięki temu projektowi Kijów tracił około 2 do 3 miliardów rocznie z opłat tranzytowych, co stanowiło znaczną część budżetu i źródło twardej waluty w tym kraju. Nowy rurociąg miał więc drastycznie obniżyć wolumen gazu płynącego przez Ukrainę do tej pory. Projekt ten był oczywiście mocno krytykowany przez Polskę i inne kraje regionu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i geopolitycznego, a że stanowił trzon biznesów rosyjsko-niemieckich, to mógł powstawać bez przeszkód i nikogo nasze weto nie interesowało. W tym czasie Niemcy realizowały też inne formy współpracy dyplomatycznej z Rosją, chociażby w ramach formatu normandzkiego. I ktoś może teraz powiedzieć, że format normandzki był przecież próbą złagodzenia napiętej sytuacji i nie miał nic wspólnego z robieniem biznesów. No ale osobiście nie byłbym aż tak lekkomyślny w ocenie tego przedsięwzięcia. Pamiętamy, czym był ów format? Jeżeli nie, to spokojnie, już przypominam. Format normandzki powstał w roku 2014, już po aneksji Krymu i wybuchu konfliktu w Donbasie. W skład grupy dyskutantów weszły wtedy 4 strony. Niemcy, na których czele stała kanclerz Angela Merkel, Francja pod przywództwem prezydenta François Hollande, Rosja, tutaj oczywiście bez zmian, szefem był Putin i Ukraina. Była ona początkowo reprezentowana przez pełniącego obowiązki prezydenta Oleksandra Turczynowa, a później Petro Poroszenkę. Polska jako jeden z najbardziej zaangażowanych i bezpośrednich sąsiadów Ukrainy została w tym procesie całkowicie pominięta. Nie zapraszano nas do stołu negocjacyjnego, nie informowano na bieżąco o przebiegu tych rozmów. Kto rządził wówczas Polską? Prezydentem był Bronisław Komorowski, pilnujący, że się tak wyrażę, żyrandola do sierpnia 2015 roku, a premierem do września 2014 Donald Tusk, którego później zastąpiła pani doktor Szydłowca Ewa Kopacz. No, swoją drogą coś o niej bardzo cicho ostatnimi czasy. Celem powstania tej grupy miało być wypracowanie pokojowego rozwiązania na podstawie porozumień mińskich. Tak przypomnę, że to Mińsk, a nie Warszawa, gościł zwaśnione strony oraz polityczne, rozjemcze delegacje. W praktyce format normandzki działał głównie jako platforma, dzięki której Niemcy i Francja mogły naciskać na Ukrainę, by ta szła na ustępstwa wobec Rosji. Były więc 2 porozumienia podpisane w Mińsku. Zakładały one m.in. specjalny status Donbasu, amnestię dla separatystów i kontrolę granicy przez siły ukraińskie. No jak to? Nic o wycofaniu wojsk? Nic o zwrocie spornych terenów? Ano nic. W rzeczywistości więc państwa te dały Rosji czas na wzmocnienie pozycji militarnej i politycznej na okupowanych terenach. Nic więc dziwnego, że te porozumienia nigdy nie zostały w pełni wdrożone, zaakceptowane przez Ukraińców, a format nie powstrzymał dalszej eskalacji. Nadwiślańscy politycy o tym, jakie decyzje podjęto, dowiadywali się cały czas z niemieckich gazet i plotek zasłyszanych na europejskich korytarzach. Dlaczego byłoby to tak ważne, aby być obecnym w Mińsku? Ponieważ jeżeli chce się być poważnym państwem, to należy dbać o to, aby głos takiego państwa nie był marginalizowany, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa w regionie, a już na pewno w sytuacji, w której Niemcy wyrastają na największego mediatora, bo my Polacy dobrze wiemy, z czym taka mediacja niemiecka się kończy. Ktoś niedawno napisał w komentarzu na X, próbując zwrócić mi uwagę, że sprawy ukraińskie nie powinny nas interesować, ponieważ nie jest to nasz region. I wydaje mi się, że wiem, z czego wynika takie myślenie. Ano z tego, że zarówno politycy, jak i duża część nawet tego konserwatywnego społeczeństwa nie za bardzo wiedzą, po co jest Polska i jaka jest jej funkcja. Jeżeli Polska ma być liderem tej części Europy, to musi mieć wpływ lub przynajmniej baczenie na wszystko, co dzieje się w promieniu 1000 kilometrów od jej stolicy. Nie można więc powiedzieć, że to, co działo się wówczas i co dzieje się obecnie na horyzoncie naszych politycznych aspiracji, nas nie dotyczy po prostu, prawda? No chyba, że Polska liderem regionu ma nie być i że mamy zająć się wyłącznie tym, co dzieje się w obrębie naszych współczesnych granic. Osobiście uważam, że powinniśmy mieć znacznie większe aspiracje. O tym może jednak innym razem. Dlaczego na tych wszystkich spotkaniach nie było przedstawicieli Polski? Ponieważ nas tam nie chciano. Któż to mógł być? Któż mógł nie chcieć? Moim zdaniem wszyscy po trochu. Francuzi lubią naszą obecność tylko wtedy, gdy trzeba nas stymulować do wojny albo gdy chcą, abyśmy coś od nich kupili. Niemcy w ogóle nie lubią naszej obecności, a jeżeli ma już ona tam być, z tego czy innego powodu rzecz jasna, no to w formie jakiejś kolonii. Rosja, zdaje się, wyraża w tej sprawie podobną do Niemców opinię, a Ukraińcy byli wówczas w takiej sytuacji, że nie bardzo mieli cokolwiek do powiedzenia. Mimo wszystko dziwi to bardzo, że zarządzający wówczas krajem Donald Tusk nie załatwił u swoich w Berlinie naszej na miejscu obecności. Może więc nie jest tak, jak myślimy w kraju, że jest on tak wielce niemiecki, jak bardzo chciałby być. Myślę jednak, że nie byliśmy wprowadzeni na te negocjacyjne spotkania, ponieważ ci, którym oddajemy ster władzy, którym jest on oddawany nad Wisłą, no jakby tu powiedzieć i nie skłamać, nie bardzo potrafią zachować się w dyplomacji. Gdy przypomnimy sobie ich wypowiedzi z tamtego czasu, to będziemy musieli uznać, że przywódcy naszego kraju reagowali na to wszystko bardzo ostro i jednoznacznie, a czasami wręcz panicznie, ale poza tym niewiele robili w zakresie dyplomacji. Prezydent Komorowski już w marcu 2014 roku deklarował przecież, że absolutnie nie uznamy zmiany terytorialnej dokonanej z pogwałceniem prawa międzynarodowego, że nie uznamy oderwania Krymu od Ukrainy. Tak jakby kogokolwiek to interesowało. Mówił też o burzeniu europejskiego ładu i bezpieczeństwa przez Rosję. Premier Donald Tusk ostrzegał przed nową Jałtą i akceptacją aneksji Krymu przez wspólnotę międzynarodową. Podkreślał, że działania Rosji to naruszenie praw suwerennego państwa i próba rozbioru Ukrainy na oczach świata. Zwróćcie uwagę, mówił o akceptacji aneksji Krymu przez wspólnotę międzynarodową, czyli zakładał, że do takiej akceptacji z różnych przyczyn może dojść. Tymczasem Angela Merkel i François Hollande co prawda również potępiali aneksję jako nieakceptowalną, a nawet naruszającą powojenny porządek Europy, jednak ich retoryka, choć rzecz jasna ostra w słowach, szła w parze z działaniami dyplomatycznymi, które zakładały utrzymanie dialogu z Moskwą i unikanie eskalacji. Merkel mogła sobie gadać co chce, ponieważ stała za nią silna gospodarka i rozkręcony wielomiliardowy interes gazowy. Hollande mógł gadać co chce, ponieważ ma silną armię, dużą gospodarkę, interesy w kilku krajach świata, no i co najważniejsze, chociaż może nie wiem czy najważniejsze, ale ważne, odległość dzielącą Moskwę od Paryża w linii prostej wynoszącą około 2486 km. Więc cała ta trójka śmiało mogła być zaliczona do poważnych graczy zarządzających wówczas poważnymi państwami. Oczywiście każdy z nich, jak możemy się łatwo domyśleć, a już szczególnie ci, którzy czytali Dziedzictwo Romana Dmowskiego, instrukcje otrzymuje z tej czy innej loży, a ta z kolei od starszych i mądrzejszych. No ale ciężko byłoby powiedzieć, że politycy, o których mówię, nie rozumieją, nie rozumieli jak należało piec to polityczne ciasto. Więc każdy z nich rozumiał i rozumie, że polityk wypowiada pewne słowa, które może i dla drugiej strony nie są zbyt przyjemne i że musi to robić, ponieważ ważny jest dla niego również głos opinii publicznej w jego własnym kraju, która to opinia publiczna wpływa na to, czy będzie dalej u władzy, a w związku z tym, czy będzie obecny personalnie na takich spotkaniach. Dlatego gdy za takimi słowami nic nie idzie, a interesy nadal pozostają nienaruszone, to nic złego się po prostu nie dzieje. Komorowski i Tusk tymczasem szczekali, co jest tym śmieszniejsze, że każdy dobrze wiedział, że i tak nie mieliby czym ugryźć, że żadne interesy z Rosją, a już na pewno żadne poważne interesy, nas nie łączyły, więc powrót do negocjacyjnego stołu w jakiejkolwiek sprawie jest niemożliwy, ponieważ Rosja wie, że nie mamy nic w kartach, poza tym, że mamy sojuszników, którzy nie wiadomo, czy do końca sojusznikami będą w sytuacji kryzysowej. Dokładnie to samo robili po lutym 2021 roku Kaczyński, Morawiecki i Duda. Nie mając nic w kartach, szczekali. Co mogła wówczas zrobić polska elita polityczna, ktoś zapyta. Przypominam, że elita, którą wybierają obywatele naszego kraju. A mogła przyjąć na przykład postawę Francuzów. Wyrazić ostre stanowisko, bo czasem trzeba. Potem ubolewanie. Nawoływać do pokoju. Odwoływać się do humanitaryzmu. Zaproponować Warszawę na miejsce pojednawczego spotkania. Ale nie. U nas nad Wisłą zawsze włącza się nieśmiertelność. Efektem działań międzynarodowych były porozumienia mińskie. Mińsk 1 z września 2014 i Mińsk 2, zdaje się, z lutego 2015. Dały one Rosji cenny czas na umocnienie pozycji w Donbasie, no a Polska pozostawała cały czas na marginesie kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa jej najbliższego sąsiada, który to sąsiad w założeniu miał być dla nas ewentualnym buforem. Tak też wniosek, który może wysnuć każdy rozsądny człowiek, brzmi następująco. Format normandzki służył przede wszystkim utrzymaniu biznesowych relacji Berlina z Moskwą, a nie realnemu rozwiązaniu sporów wynikłych z tegoż właśnie konfliktu. Niemcy więc szli za ciosem i tego samego oczywiście trzymali się Francuzi. Berlin potrzebował taniego gazu z Rosji bez opłat tranzytowych przypadających Polsce czy Ukrainie, a Francja chciała przypilnować, aby nic nie zagroziło jej poważnym interesom w dawnych afrykańskich koloniach, na które to kolonie zaczęli mieć wpływ w pewnym momencie chrapkę również Rosjanie. Jeżeli taka Ukraina miała zarabiać na tranzycie gazu około 2 miliardów dolarów każdego roku, to gdy pozbawi się jej tych pieniędzy i nie trzeba będzie płacić za tranzyt, można zbudować coś, co jest warte 19 miliardów, czyli drugą linię, drugą nitkę przesyłu gazu i szybko sobie te koszty jej budowy zamortyzować, nieprawdaż? Zajmie to raptem kilka lat. Cóż to jest w przestrzeni historii funkcjonowania państw? Później nieco się uspokoiło. Konflikt wszedł w fazę zamrożonego, powiedziałbym tlącego się stanu, z regularnymi rzecz jasna ofiarami po obu stronach i znowu cyklicznymi spotkaniami w formacie normandzkim, ale tylko wtedy, gdy sprawy szły za daleko. I te spotkania coraz rzadziej przynosiły cokolwiek poza fotografiami przy stole i kolejnymi wezwaniami do wdrożenia ustaleń z Mińska. Tymczasem Rosja grała wówczas nie regionalnie, a imperialnie. I czasem zastanawiam się, czy nie była to jednak jakaś partytura wykonywana w jednej orkiestrze z Chinami. Oczywiście Pekin stanowi śmiertelne zagrożenie dla Moskwy i starcie tych dwóch państw w tej czy innej formie będzie kiedyś nieuniknione, ale na tym to właśnie polega, by odciągać pewne rzeczy w czasie. Na czym zależy Chinom? No Chinom zależy przede wszystkim na odsunięciu dominacji Stanów Zjednoczonych z rejonów światowego oceanu, gdzie płyną prawdziwe pieniądze za handel, a zaczepne akcje Rosji w głównym teatrze działań Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Europie, świetnie by się w ten plan przecież wpisywały. Dlaczego? O Stany Zjednoczone jako największe mocarstwo świata, będące, i to przecież nie są moje słowa, gwarantem bezpieczeństwa Sojuszu, powinny według tej koncepcji zwiększać wówczas swoje siły na starym kontynencie. Gdyby natomiast tego nie zrobiły, no to łatwo dałoby się wykazać, że Amerykanie nie chcą być sprawczy w Europie. Wyraźny sygnał daje nam przecież w tej sprawie od początku swojej drugiej kadencji prezydent Donald Trump. Rosja więc umacniała swoje pozycje na okupowanych terenach, szkoliła i dozbrajała separatystów, a Ukraina osłabiona w tym czasie bardzo wewnętrznie i zewnętrznie, militarnie, próbowała utrzymać front i jednocześnie reformować swoje skorumpowane państwo. Niemcy i Francja nadal grały pierwsze skrzypce. Angela Merkel, a później Olaf Scholz i Emmanuel Macron, który zastąpił Hollanda. Regularnie przecież rozmawiali z Putinem, prawda? Nawet po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga MH17 w 2014 roku, nawet po zamachu w Salisbury w 2018. Przypomnę też, że 10 lat wcześniej mieliśmy atak na Gruzję. Berlin i Paryż konsekwentnie trzymały jednak linię dialogu z Rosją. A pamiętamy zamach w Salisbury z roku 2018? 4 marca tego roku w Salisbury, w mieście położonym w południowej Anglii, były rosyjski szpieg Sergiej Skripal, oficer GRU, który w roku 2006 został skazany w Rosji za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii, a później wymieniony w ramach wymiany szpiegów, oraz jego córka Julia Skripla, zostali otruci silnie toksycznym środkiem bojowym z grupy Nowiczok. To taki radziecki, powojenny wynalazek chemiczny. Oboje znaleźli się w stanie krytycznym, ale przeżyli dzięki szybkiej interwencji medycznej. Zginęła natomiast przypadkowa osoba, która znalazła porzucone perfumy z trucizną. Brytyjskie śledztwo wsparte wywiadem i siłami sojuszników jednoznacznie wskazało na Rosję. Dwóch agentów GRU, Anatolij Czepiga i Aleksandr Miszkin, przyjechało do Salisbury, rozsmarowało Nowoczik na klamce drzwi domu Skripala i wróciło do Rosji. Wielka Brytania w odwecie wydaliła wielu rosyjskich dyplomatów, co zresztą wydarzyło się też w innych krajach. W sumie miało zostać ich wydalonych około 150 z różnych państw. Niemcy i Francja, rządzone przez Merkel i Macrona, potępiły rzecz jasna zamach, no bo inaczej nie wypadało, ale nie zerwały dialogu z Rosją. Kontynuowały spotkania z Putinem i w przypadku Niemiec cały czas realizowano projekt Nord Stream 2. Zwróćcie uwagę, jak niewiele jest sentymentów w poważnej polityce i jak interesy zawsze biorą górę nad ludzką ckliwością. Nord Stream 2 został ukończony w roku 2021 pomimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, Polski, Ukrainy i państw bałtyckich. Niemcy uznały, że interesy energetyczne są ważniejsze niż jakiekolwiek geopolityczne obawy krajów Europy Środkowej. A co z Polską? No Polska tymczasem cały czas stała z boku. Co najwyżej zapraszano nas na jakieś posiedzenia Rady Europejskiej, gdzie tam mogliśmy sobie wyrazić głębokie zaniepokojenie. Ale nikt nas tam nie słuchał. Niczego od nas nie oczekiwał, a większość miała głęboko w poważaniu to, co tam sobie gada przedstawiciel Lechistanu, ponieważ nie jest on związany z realizacją konkretnych interesów. W roku 2019 władzę na Ukrainie przejął Wołodymyr Zełenski. Szedł do wyborów z obietnicą zakończenia wojny. Mówił też o dialogu z Donbasem. I początkowo wydawało się, że Paryż i Berlin będą go mocno popychać w stronę ustępstw wobec Moskwy. Spotkania normandzkie w Paryżu w grudniu 2019 roku pokazały dokładnie ten schemat. Nacisk na Kijów, żeby ten zrealizował polityczną część porozumień Mińska, uznając specjalny status Donbasu, włączając w to przeprowadzenie tam wyborów, oczywiście pod lufami karabinów, podczas gdy Rosja nie oddawała ani centymetra kontroli nad granicą. Później, jak wszyscy pamiętamy, ktoś wypuścił nietoperza i cały świat zapomniał o dynamicznej sytuacji na wschodzie. Były surowe restrykcje, zamykanie wszystkiego, co dało się zamknąć, no a jak się okazało, zamknąć można było wszystko. Przez cały rok 2021 Rosja gromadziła tymczasem wojska przy granicy z Ukrainą. Brytyjski dziennik The Guardian w kwietniu 2021 roku donosił: Ukraina oskarżyła Rosję o zgromadzenie tysięcy żołnierzy na swoich północnych i wschodnich granicach, a także na Półwyspie Krymskim, zaanektowanym przez Moskwę w 2014 roku. Badacze działający w internecie zidentyfikowali wojska przerzucane na granice Ukrainy z zachodniej i centralnej Rosji, w tym artylerię z tak odległych miejsc jak Syberia. W poniedziałek późnym wieczorem biuro Borisa Johnsona poinformowało, że premier ma poważne obawy dotyczące działań Rosji na Krymie i na granicy z Ukrainą oraz ponownie potwierdził swoje niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorium Ukrainy. Opinię tę wyraził również w rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. W listopadzie 2021 roku brytyjski portal BBC podawał: szef NATO zaapelował do Rosji o transparentność w kwestii planów wojskowych po zwiększeniu liczby wojsk na granicy z Ukrainą. Jens Stoltenberg poinformował, że w ostatnich tygodniach zauważono na granicy duże i niezwykłe skupisko sił rosyjskich. Wypowiedź tę wygłosił na tle spekulacji, że Rosja może planować inwazję na Ukrainę. Moskwa odrzuciła te obawy, nazywając je alarmistycznymi i poskarżyła się na wzmożoną aktywność NATO w regionie. Do lutego 2022 roku w podejściu Berlina nic się nie zmieniło. Francuzi zachowywali pokerową twarz znacznie dłużej. Aż Rosja, za zgodą Chin, nie zaczęła zagrażać ich interesom w dawnych koloniach afrykańskich. Wtedy dopiero się uaktywnili. Nawet gdy rosyjskie wojska skoncentrowane wokół Ukrainy liczyły już ponad 100 tysięcy osób i wiedzieli o tym wszyscy, niemiecki rząd Scholza blokował dostawy broni do Kijowa, a Macron nadal mówił o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji wynikających z poprzednich ustaleń prowadzonych w ramach Mińsk 1 i Mińsk 2. O co chodzi Francuzom, pokazał zresztą zaraz po objęciu urzędu prezydenta republiki pan Macron, gdy powiedział, że Rosja nie może być upokorzona na Ukrainie i że należy pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić poprawę stosunków dyplomatycznych po wojnie. I tak to się robi. Nasi w to nie umieją. Francuzi i Niemcy rozumieli i nadal rozumieją, że Rosji pokonać się nie da, bo nie da się pokonać imperium atomowego. Bo nawet jeżeli zostałoby mocno osłabione, to w pewnym momencie dotrze do takiej granicy, w której nie będzie miało nic do stracenia, a na tym etapie w grę mogłaby wejść realnie opcja atomowa. Więc Macron powiedział wprost, ta wojna kiedyś się zakończy, szanse, że Rosja przegra, są niewielkie. Nie doprowadzajmy więc Putina do ostateczności, nie upokarzajmy Rosji, ale utrzyjmy jej nosa i jak najszybciej wróćmy do interesów. Politycy w Polsce, zamiast grać rolę arbitrażową, która przecież byłaby najbezpieczniejsza, każdy dzień rozpoczynali od upokarzania i kończyli go tym samym. Działanie takie nie miało oczywiście żadnego sensu, bo gdyby Europa stroniła od problemu całkowicie, gdyby się wycofała, gdyby się tą wojną i potencjalnym zagrożeniem nie interesowała, to być może podsycanie tego ognia wśród europejskiej społeczności byłoby jeszcze zasadne. Ale po co było to robić, gdy ta polityczna maszyna sama z siebie już pracowała i to pod pełną parą? Nie wiem, po co to robiono. Tak też byliśmy pomijani we wszystkich ustaleniach od samego początku sporu rosyjsko-ukraińskiego, dlatego że byliśmy antyrosyjski w odczuciu Francuzów i Niemców. I to psuło ten klimat na salonach dyplomatycznych. Więc nie uwzględniano nas w niczym, aż wybuchła wojna. Na to również politycy z Nadwisły nie byli w żadnym stopniu przygotowani. Dopiero 24 lutego 2022 roku, gdy rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę z trzech stron, a rakiety spadły na Kijów, Charków i inne miasta, cała zachodnia retoryka musiała zacząć gwałtownie się zmieniać przez wpływ opinii publicznej. Pomijając już to, że do roku 2014 powinniśmy kanałami dyplomatycznymi twardo domagać się naszego udziału w rozmowach pokojowych, aby niczego nie ustalano w naszym regionie poza nami. Mogliśmy wówczas sugerować, że w przeciwnym razie, gdy dojdzie do dalszej eskalacji, która przecież nastąpiła, nie będziemy zainteresowani w związku z tym żadnym wsparciem. Jeżeli jesteśmy pomijani, to będziemy pomijani na własne życzenie do samego końca. I to się nazywa twarde stawianie spraw w negocjacjach. Tak się buduje pozycję negocjacyjną w każdej dziedzinie życia, a szczególnie w polityce międzynarodowej. Jak to sobie wyobrażam, bo ktoś może pomyśleć, że się mądrze. A wyobrażam sobie to w bardzo prosty sposób. Otóż wyobraźmy sobie, że dowiadujemy się, że Niemcy ponad naszymi głowami budują grupę złożoną z czterech państw, które bez nas mają decydować o sprawach w naszym regionie. Do Ukraińców wysyłamy więc komunikat następujący. Jeżeli nie postawicie sprawy jasno, że Polska ma być uczestnikiem tych rozmów, to możecie liczyć na naszą wzajemność, gdy Rosja pójdzie dalej w swojej eskalacji. Jesteście stroną poważnego sporu, który rozgorzał na naszej wschodniej granicy. Jesteśmy tym żywo zainteresowani teraz. Jeżeli nie znajdziemy się w gronie negocjacyjnym, nasz zapał w przyszłości może osłabnąć. Do Niemców powinniśmy skierować takie oto słowa. Polska od lat wypełnia wszystkie zobowiązania sojusznicze w ramach paktu, do którego wspólnie należymy. Jesteśmy sojusznikami. Jesteśmy też odpowiedzialni za bycie liderem w tym regionie Europy. Pomijając nas w sprawie negocjacji, osłabiacie naszą pozycję wśród partnerów takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Węgry, Szwecja, Ukraina, Rumunia, Słowenia i Chorwacja. Jeżeli na tym mają się opierać nasze relacje, to zaczniemy poszukiwać realnego partnerstwa w innych częściach świata. Tutaj można byłoby postawić trzy kropki i zamanifestować sobie taką pewną niegroźną rzecz. Bo to po 2 tygodniach od wysłania takiego komunikatu osobiście odtrąbiłbym w mediach, że dajmy na to w Wejherowie, w jednej ze szkół średnich, w liceum, powstaje pilotażowy program polegający na stworzeniu klasy o profilu sinologicznym z podstawowym, a w planach rozszerzonym językiem chińskim, elementami kultury tego kraju, inżynierii, rozwoju, po prostu wiedzy o Chinach. Do tego zrobiłbym też wielkie targi robotyki i inżynierii z udziałem Chińczyków w Warszawie. I wtedy wystarczyłoby po prostu usiąść i wygodnie czekać w fotelu, aż przyjdzie listonosz. Do Francuzów posłałbym zapytanie ofertowe o zakup jakiegoś tam uzbrojenia. Oni lubią drogo sprzedawać Polakom te wszystkie swoje wojenne zabawki, więc pewnie byliby ukontentowani. Do Rosjan nic bym z kolei nie wysyłał, bo i tak zawsze zrobią odwrotnie niż to, o co się ich prosi. Ale tutaj można byłoby zastosować inny fortel i na przykład wyekspediować jakąś oficjalną ping-pongową delegację na poziomie wiceministrów na Białoruś w celu wznowienia relacji międzynarodowych z baćką, co oczywiście byłoby sygnałem dla naszych niewdzięcznych sojuszników, że nie żartujemy i jak nas będą pomijać, to staniemy do nich bokiem, a może nawet i plecami. Żeby jednak zadziałać w ten sposób, trzeba mieć jaja i nie cierpieć na kryzys wieku średniego, który bez wątpienia dławi większość naszych nadwiślańskich polityków, których tutaj dzisiaj wymieniłem. No a dokładając do tego te wszystkie ministry po menopauzie, to przepis na katastrofę jest gotowy. Ja sobie czasem myślę, że każda z nich wyobraża siebie jako Margaret Thatcher. I myślą, no skoro jej się udało, to nam również. O, problem jednak w tym, że one nie są Margaret Thatcher. Jakże pięknie obserwowałoby się tak rozbudowaną partię politycznych szachów, nieprawdaż? Gdzie Polska prowadziłaby politykę wielowektorową, jednocześnie wzmacniając swoją pozycję na różnych częściach tej politycznej szachownicy w różnych częściach świata. Niestety szkoła Geremka w polskim MSZ-cie jest wiecznie żywa i bez bicia pokłonów dyplomacji uprawiać się tutaj nie da. Jak śpiewał dawno temu Leszek Czajkowski, pytają mnie ludzie w rozmowach i w listach, dlaczego Unii Wolności nie lubię. O, pierwsza przyczyna jest oczywista. Zatem rozpocznę od drugiej. Ale gdy mleko się rozlało, nagle Polska stała się języczkiem uwagi. Tak długo marginalizowana, o czym już dziś nie pamiętamy, stała się jednym z najważniejszych krajów przyfrontowych, logistycznym hubem pomocy Ukrainie, krajem przyjmującym miliony uchodźców i ponoszącym niespodziewane wielkie i obciążające nas na dekady koszty finansowe. Nie stawialiśmy żadnych warunków, nie negocjowaliśmy żadnych zasad, nie zyskaliśmy niczego i sami każdego dnia ustami wybranych polityków trąbiliśmy na lewo i prawo, że Ukraina walczy za nas, a co za tym idzie, zaczęto od nas wymagać, bo skoro za nas, to my nie mamy możliwości, ale psi obowiązek. To jest zupełnie tak, jak podczas zwykłych biznesowych negocjacji normalnie w życiu cywilnym, już poza tym politycznym, poza wojskowym. Gdy na przykład negocjujemy ceny czegoś drogiego i w dużych ilościach. I zamiast powiedzieć temu po drugiej stronie stołu, że jesteśmy jeszcze umówieni z trzema innymi konkurencyjnymi firmami, nawet jeżeli byłaby to nieprawda, no to my powiedzieliśmy, że ten, z którym prowadzimy te ważne rozmowy, jest naszą ostatnią deską ratunku i musimy kupić u niego to, co nam ma na sprzedaż, bo w przeciwnym razie nasza firma upadnie. Jak myślicie, jaką cenę taki człowiek po drugiej stronie stołu nam zaproponuje, skoro wie, że nie mamy wyjścia? Zasada jest więc prosta. W każdej dziedzinie życia, gdy chodzi o negocjacje, nawet jeżeli jest się pod ścianą, nawet jeżeli nie ma się niczego w kartach, to nigdy nie wolno pokazać, że jest się zdesperowanym do tego stopnia, że zrobi się wszystko. Bo ta druga strona będzie chciała wszystkiego. Szans negocjacyjnych nie wykorzystaliśmy. To, że bardzo słabo rozwinięta intelektualnie część społeczeństwa opowiadała, że dobro wraca, że trzeba działać bezinteresownie, że nic nie możemy oczekiwać za tę pomoc w zamian, bo to nieetyczne. To wszystko jest jeszcze zrozumiałe. Większość ludzi jest naiwna i durna. Ale że tym samym tropem poszli politycy, to jest już zastanawiające. Później spotkali się z kolei bez nas w Berlinie. Ostatnio znów doszło do posiedzenia, tym razem w Londynie. Znów nas nikt nie zaprosił, a Tusk jak Morawiecki pieprzy o tym, że nie zawsze musimy wszędzie być. Doprawdy? I powtarzam, nie wolno winić Tuska, że realizuje nie nasze interesy. Od tego jest. Nie można winić Morawieckiego za to, że jest małym kłamczuszkiem. Winni są ci, którzy dali im władzę i to po raz kolejny, bo raz się można nabrać, ale po raz kolejny dali im władzę. Władzę w wyborach. Koniec i kropka. Wybory to nie jest tylko obowiązek, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Czy idąc na wybory pamiętamy o tym, że bierzemy odpowiedzialność za decyzje tych polityków? Zresztą o tym, jak bardzo ważne są wybory, na kilka miesięcy przed nimi, a czasem nawet na kilkanaście, przypomina sam YouTube, który nakłada shadow bany na nieprzychylne lewicy i liberałom kanały. U nas już naczuwają shadow bany się rozpoczęły, o czym piszecie do nas w mailach i o czym piszecie w komentarzach. Polega to na tym, że wyświetleń jest mniej, a realnie jest ich więcej. Przychody są oczywiście z reklam mniejsze, a wy nie otrzymujecie żadnych informacji o tym, że pojawia się nowy program. I tak z kanału, który docierał do ludzi w liczbie 70 tysięcy widzów na odcinek, 100 tysięcy, czasami ponad 100 tysięcy, zostaje nam kilkanaście tysięcy. Za chwilę wracamy do puenty programu, a w niej kilka słów o tym, jak to się stało, że Francja utraciła wpływy w Afryce na rzecz Rosji i jaki ma to związek z Polską i Ukrainą. Obok powieści Romana Dmowskiego i kilku gadżetów na stronie miskoczuwaj.pl dostępny jest jeszcze magazyn, pierwszy numer magazynu Czuwaj, poświęcony bezpieczeństwu i sytuacjom kryzysowym. Znika z magazynowych półek, więc kto jeszcze nie miał okazji się zaopatrzyć, ma teraz możliwość, żeby to zrobić. Tym bardziej, że już niebawem, myślę, że w pierwszej połowie lipca, wyjdzie z drukarni kolejna mająca już ostatecznie ustalone, jest to 160 stron, poważna publikacja dotycząca mszy świętej trydenckiej, a wizualnie przedstawia się ona tak. Dziękuję wszystkim za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. To wszystko jest możliwe tylko dzięki Państwa zaangażowaniu. Jeżeli ktoś byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam całą tutaj wykonywaną pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, przyłączyć się do zrzutki, ale też znaleźć inne, dogodne dla siebie metody wsparcia, a za każdą rzecz jasna dziękujemy. Wszystko, moi drodzy, w tej grze jest zmienne, ale cel pozostaje wciąż taki sam. Jest nim jak najszybsza możliwość robienia w miarę spokojnych interesów z Rosją i nie ma dla nich znaczenia, czy będą chcieli to osiągnąć poprzez dociskanie Putina, czy poprzez większe mu pobłażanie. Nie ma znaczenia, kto w tej wojnie wygra. Bo polityka wielowektorowa zawsze prowadzi do przechylania szali na swoje zwycięstwo. Jak Ukraina przegra, to przegra. Duzi gracze zaproponują jej możliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów na odbudowę swojego kraju z wykorzystaniem niemieckich, brytyjskich i francuskich przedsiębiorstw. Do tego dołączą też Hiszpanie, Włosi, malując przed nimi wizję rychłego wstąpienia do Unii Europejskiej, które w mojej ocenie nigdy prawdopodobnie nie nastąpi, ponieważ nie zgodzi się na to Rosja i to wcale nie dlatego, że z banderą nie wejdziemy, tylko po prostu dlatego, że Rosja będzie miała również decydujący wpływ na dalsze losy Ukrainy. Kto sądzi inaczej, jest naiwny. Jeżeli natomiast nastanie rozejm na warunkach dogodnych dla Rosji, to nastanie. Niemcy dla bezpieczeństwa zadbają o to, aby na wschodzie poza granicami obecnej Polski utrzymała się taka siła polityczna ze stolicą w Kijowie, w miarę stabilna, w miarę silny kraj, który będzie można wykorzystywać jako straszaka przeciwko Polakom. I dogadają to z Rosją. Dlaczego? Dlatego, że Rosja będzie miała tam swoje wpływy i zawsze będzie mogła Ukraińców w odpowiednim momencie odwrócić. Jeżeli ktoś uważa, że Niemcy nie są do tego zdolne, no to przypominam tylko, kto blokuje od lat wszelkie próby stworzenia sojuszu państw na wschód od Odry pod przewodnictwem Polski. Opowiedziałem zresztą o tym dokładnie w poprzednim programie. Dla Francuzów jesteśmy narzędziem, przy pomocy którego chcą podgryzać Rosję w ramach zemsty za jej ingerencję w afrykańskie interesy Paryża. Przypomnę również, że te właśnie afrykańskie regiony charakteryzuje obfitość surowców naturalnych. A co to oznacza? Już spieszę z odpowiedzią. W krajach Sahelu, czyli między innymi w Mali, Nigrze, Burkina Faso, Mauretanii, które to kraje przez dekady Francja drenowała ze wszystkiego, co cenne, występują poważne problemy z niewolnictwem dziedzicznym, a także wykorzystywaniem dzieci do pracy w kopalniach. Do czasu wybuchu wojny na Ukrainie, ze wszystkich tych okrucieństw, korzystali bez żadnych moralnych dylematów Francuzi, zarabiając na nieszczęściu i niewolnictwie ogromne pieniądze. I mówimy tutaj o XXI wieku. A jakież to występują w tych krajach zasady? Niewolnictwo dziedziczne głównie w Mauretanii i Nigerze. Polega ono na tym, że są ludzie, którzy rodzą się w statusie niewolników przekazywanym po matce. Dzieci są zabierane rodzicom, zmuszane do pracy bez wynagrodzenia, w rolnictwie, pasterstwie lub pracach domowych, a troszkę starsze sprzedawane lub oddawane jako prezent. Praca dzieci w kopalniach złota w Mali. Szacuje się, że 20 do 40 tysięcy dzieci nawet od 6 roku życia pracuje w nielegalnych kopalniach złota. Często dzieje się to w warunkach graniczących z pracą przymusową. Praca przymusowa dzieci przy uprawie bawełny w Burkina Faso. Dzieci są werbowane do pracy na polach bawełny w warunkach przymusowych bez zapłaty lub z jej wstrzymywaniem. Praca dzieci w kopalniach złota w Burkina Faso w regionie Sahelu to nawet od 30 do 50% siły roboczej w niektórych kopalniach. Dzieci pracują nawet poniżej 15 roku życia. Pracują w niebezpiecznych warunkach, często sezonowo w odległych obszarach od własnego domu. Któż zyskuje na tym wszystkim? Oto już ustaliliśmy. I to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. Bo to w roku 2025 Deutsche Welle informowało, że Mali, Niger, Burkina Faso nie są już zorientowane na interesy Francji ani zachodnich przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem popytu na surowce, ta zmiana, jak mówili dziennikarze i analitycy, może mieć poważne konsekwencje dla podaży minerałów w Europie. A o jakiej zmianie mowa? A o takiej. O takiej zmianie, o której mówię od kilku lat. Pierwszy program zrobiłem już na początku powstania Czuwaja. Oto kolejny screen z niemieckich mediów, na którym widzimy zdjęcie zrobione w stolicy Burkina Faso, Wagadugu. Jest ona, jak słyszymy, zasiana banerami promującymi poparcie dla zmian, wskazując na nową przyjaźń pomiędzy przywódcą junty Ibrahimem Traoré, który zdobył kilka lat temu władzę, a rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. I tak Francja, która historycznie dominowała w wydobyciu uranu w Nigerze, co było kluczowe dla francuskiej energetyki jądrowej, kontrolując też inne zasoby w Burkina Faso, korzystając z taniej siły roboczej oraz niestabilności kilku afrykańskich państw, siedziała sobie cichutko jak mysz pod miotłą. Zmieniło się to po wybuchu wojny na Ukrainie, ponieważ do Afryki weszła Rosja zmuszona zmianą kierunków, ponieważ zaczęła odczuwać w pewnym momencie boleśnie nałożone na nią sankcje. I jak to było w przypadku Rosji? No a to najpierw tereny pod biznesy w Burkina Faso oczyścili ludzie z Wagner Africa Corps, a gdy przemoc nie była już potrzebna, spokojnie mógł wejść do gry Nordgold, czyli rosyjska firma, która przejęła lub uzyskała dostęp do kopalni złota w Mali i Burkina Faso. A żeby było mało, silnie interesuje się też uranem w Nigerze, co już naprawdę zaczyna denerwować Francuzów. Co daje Rosja lokalnej władzy w zamian? A pomaga w ochronie junt wojskowych, a to za drobne przysługi otrzymuje koncesje górnicze. I tak się ten interes kręci. Oczywiście cały czas korzystając z istniejącego tam chaosu i taniej w tym dziecięcej siły roboczej. Wydobywane w Afryce złoto pomaga skutecznie omijać Rosjanom sankcje, którymi tak bardzo się tutaj podnieca znaczna część Europy, a szczególnie te wszystkie lewicowe, za przeproszeniem, menopauziary. Francuzi przeszli więc bardzo szybko w konflikcie Rosja-Ukraina z pasywnego i wyważonego komentatora oraz arbitra, co manifestowali na jednym z ostatnich szczytów NATO. Tuż przed rozpoczęciem tego spotkania w Paryżu, przypomnę wam, słowacki premier Robert Fico, po zapoznaniu się z jego agendą tegoż spotkania, był mocno zaskoczony i może nie tyle wystraszony, ile poruszony. A było to widać na nagraniu z konferencji prasowej. Wskazał wówczas, że z przedstawionych mu punktów wynika możliwość aktywnego udziału pewnych państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej w wojnie, a co za tym idzie, ich sił zbrojnych na Ukrainie w ramach tzw. umów dwustronnych. I że agendę tę suflowali właśnie Francuzi i Anglicy. Niemcy i Francuzi grają na wielu fortepianach, a nam każą stać w tej orkiestrze i walić w bęben, lub za przeproszeniem oczywiście, gdy najdzie okazja, w tarabany, żeby Polacy zrobili to, co potrafią najlepiej od setek lat, czyli oddali swoje terytorium na teatr wojenny i dumnie zginęli na barykadach. Niech robią Polacy. Oni nigdy niczego nie chcą w zamian. I taka jest nasza pozycja. Tak jesteśmy klasyfikowani. Tak jesteśmy traktowani. I nie zmieni się w tym zakresie nic, jeżeli władza będzie dzielona co sezon pomiędzy tych samych ludzi. Tak w wielkim skrócie wygląda, moi drodzy, prawdziwa polityka, prawdziwa rywalizacja międzypaństwowa na zaawansowanym poziomie. Każdy, kto bierze w tym udział, ma interes finansowy. A jaki interes, że się tak ośmielę zapytać, realizuje Polska? Bezpieczeństwo? Litości. To nie jest interes, to jest obowiązek. Zapewnienie bezpieczeństwa to jest obowiązek. Ja pytam o interes. Weźcie sobie to głęboko do serca. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Czuwaj, do następnego razu.
Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.
Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sposób przekazanej przez Marka wiedzy jest zjawiskowy. Całość czyta się jak powieść kryminalną, a nie nudną instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia. Tak, autor nie ucieka od trudnych tematów i przekazuje wiedzę w sposób rozsądny i zgodny ze sztuką. Praktyka, znajomość tematyki i empatia to wielkie plusy tego wydania magazynu. Marek Miśko pojmuje ten obszar znacznie szerzej, promując praktyczną wiedzę adekwatną do istoty współczesnych zagrożeń, z którymi może zmierzyć się człowiek. To solidna dawka praktycznej wiedzy, która daje do myślenia, nawet emerytowanemu operatorowi wojsk specjalnych. Misja przetrwanie. Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sytuacje ekstremalne. Bezpieczeństwo własne. Terroryzm. PTSD po wojnie. Marek Miśko, Czuwaj. Magazyn do nabycia na stronie miskoczuwaj.pl oraz podczas szkoleń w całej Polsce.
Na szkolenia zapraszają Marek Miśko i Piotr Szalaty.